Naszym gościem jest pan poseł, profesor Krzysztof Szczerski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie profesorze, piąta rocznica tragedii smoleńskiej będzie obchodzona już za niedługo, 10 kwietnia. Już można powiedzieć tuż, brakuje niecałe dwa miesiące.
No już nawet półtora.
No i kwestia pomnika, bo jak gdyby ta sprawa na nowo weszła. Czytałem rozmowę przeprowadzoną z panią Małgorzatą Wasserman, córką po ministrze Wassermanie. Jest tak, można takie odczucie generalne, to jest też rozżalona, że próbuje się kolejny raz dać takie brak rozwiązania, a z drugiej strony jakby to znowu czemuś był winien PiS, Prawo i Sprawiedliwość, że czegoś chce, taki przekaz do społeczeństwa. I też pytanie, czy ta lokalizacja, która została jakoś znaleziona, zaproponowana przez panią prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, też w jakiś sposób chyba akceptowaną przez prezydenta Komorowskiego, jest dobrym rozwiązaniem?
Fakt, że rzeczywiście będziemy obchodzić już piątą rocznicę tragedii narodowej, jaką była tragedia smoleńska, obchodzimy bez upamiętnienia ofiar tej tragedii w Warszawie, w centrum miasta, bez ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, w stolicy kraju, którego był prezydentem, w mieście, którego był prezydentem, że na miejscu tragedii do dzisiaj nie stoi żaden pomnik, dlatego że dzisiaj też minister kultury powiedziała wyraźnie, że nawet nie ma szans, żeby rozpocząć budowę tego pomnika na piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej. To oznacza, że mamy poważny problem jako państwo, dlatego że ja to powtarzam bardzo wyraźnie, upamiętnienie ofiar smoleńska to nie jest kwestia prywatna rodzin. To nie jest tak, że rodziny muszą upominać się o to. Nie powinno być tak, żeby rodziny musiały się upominać o to, żeby upamiętnić ich bliskich, bo rodziny swoją pamięć czczą na cmentarzach, przy grobach. Rodziny nie chcą za tym, to nie jest kwestia rodzin, to jest kwestia państwa. To państwo powinno samo, władze publiczne, w tym prezydent Polski, powinien sam czuć na siebie, na sobie moralny obowiązek i polityczny obowiązek do tego, żeby na krakowskim przedmieściu przed prezydentem, pałacem prezydenckim umieścić pomnik swojego poprzednika i wszystkich tych, którzy zginęli na służbie Rzeczpospolitej. No to jest po prostu fakt, że to w ogóle tak się odbywa w takiej sekwencji, że prezydent łaskawie przyjmuje w Belwederze rodziny, które piszą do niego prośbę, żeby się tym zajął. Już samo to jest upokarzaniem tych rodzin. Samo to jest pokazem tego, że te obecne władze w ogóle nie czują obowiązków, jakie na nich ciążą. Bo artykuł Konstytucji mówiący o tym, że prezydent zapewnia ciągłość władzy publicznej w państwie, oznacza także jego obowiązek uhonorowania swojego poprzednika, który zginął pełniąc funkcję prezydenta Rzeczpospolitej. To znaczy, to jest przecież absolutnie nieprawdopodobne w jakimkolwiek innym państwie, żeby przez 5 lat władze publiczne nie czuły się w obowiązku, bez proszenia, bez jakiegoś wnioskowania, bez nacisku, tylko same z siebie powinny zrozumieć, że to jest ich polityczny obowiązek, to jest zadanie własne władzy publicznej, to jest także ich oczywiście moralny obowiązek, ale do moralności tego obecnego obozu władzy ja się niby nie odwoływał. Ja się odwołuję do obowiązków tej władzy, której po prostu ona nie spełniła przez 5 lat. I to jest rzecz, która jest dla mnie najbardziej bulwersująca w całej tej historii.
Też wspomniałem panią Małgorzatę Wasserman. Pani mecenas mówi, że takie postępowanie głowy państwa, bo odnosi się do tego, co robi prezydent Bronisław Komorowski, mówi, próbuje upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Znaczy obok prowadzenia kampanii próbuje się jednocześnie wciągnąć rodziny w dyskusję, podzielić, a następnie sportretować na tę grupę, która nie bierze udziału w prezydenckim projekcie, jako stronę, która wywołuje konflikty, co oczywiście nie zmienia faktu, że musimy otwarcie mówić, jeśli coś nam się nie podoba. I stąd też taki głos właśnie pani mecenas.
No właśnie, dlatego że to jeszcze do tego wszystkiego nie dojrze. Prezydent zamiast robić to sam z siebie dawno temu już. Natomiast według mnie to w ogóle, ja myślałem, że gdybyśmy żyli w normalnych rzeczywistości i prezydent czułby jakiekolwiek obowiązki publiczne, to powinna być jedna z pierwszych decyzji nowego prezydenta, że buduje pomnik mojemu poprzednikowi, który zginął i przez tą śmierć ja zostałem prezydentem. No to po prostu jest jest według mnie jakoś rzecz absolutnie naturalna. No to, że tego się nie odbyło, to wystawia jak najgorszą ocenę prezydentowi Komorowskiemu i jego ekipie. Natomiast to, że dzisiaj rzeczywiście tak jest, że do tego wszystkiego jeszcze próbuje się wyizolować część rodzin, zepchnąć na margines, tak? I powiedzieć, że to są jacyś wykrzyciele, a jest część słuszna część rodzin i niesłuszna część rodzin, to tak samo było z komunistami, którzy dzielili kościół na księży patriotów i księży wichrzycieli. I tak jest zawsze wszystkich tych, którzy chcą rządzić przez skłócanie ludzi. Zawsze tak te rządy prowadzą, że sobie właśnie dzielą innych na słusznych i niesłusznych. Tak? Ci słuszni są partnerami władza, ci niesłuszni są wrogami pokoju społecznego. Tak po prostu to wszystko jest tak bardzo nieszczere i tak bardzo nieprawdziwe, że rzeczywiście słuszne są te tezy, które mówią o tym, że to de facto jest wszystko jakby część kampanii, bo jakieś próby załagodzenia tej czarnej smugi, która się ciągnie na prezydenturze pięcioletniej Bolesława Komorowskiego od samego początku, bo te zabiegi, które dzisiaj dokonuje prezydent Komorowski, właśnie temu mają służyć, żeby tą oczywistą smugę cienia, który na nim jest, to, że przez 5 lat nie był gotów ponad swoje nienawiść osobistą, niechęć, którą przecież za życia prezydenta Kaczyńskiego przejawiał Bolesław Komorowski do Lecha Kaczyńskiego, mówiąc o tym, że ślepy snajper by go powinien zastrzelić a w czasie zamachu w Gruzji i tak dalej, no to widać, że on nie był w stanie przez 5 lat wydobyć się z tej osobistej nienawiści do Lecha Kaczyńskiego, tej niechęci do niego i ta smuga cienia za nim się ciągnie cały czas przez te 5 lat. I dzisiaj próbuje takimi ruchami zorganizowanymi z częścią rodzin po prostu jak gdyby tę część swojego dziedzictwa ponurego po prostu zrzucić jakoś, mieć taki wytrych, że a przecież chciałem zbudować pomnik, bo przecież mam dobrą wolę. No to naprawdę 5 lat tej osieroconej pamięci po Lechu Kaczyńskim ze strony obecnego prezydenta jest po prostu no wstydem, tak? Jest tą hańbą, która też na nim ciąży bezwzględnie, dlatego że to jest rzecz, jak powiedziałem, to nie jest tak, że rodziny powinny prosić prezydenta o to, żeby on stanął na wysokości zadania, jakie na nim ciąży z mocy konstytucji i oddać cześć swojemu poprzednikowi. No po prostu to jest Lech Kaczyński dzisiaj ma swoje ulice, tablice, pomniki w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, tak? Tylko nie w swojej własnej stolicy. Tak? Wszyscy byli, nikt nie prosił tamtych stolic o to, żeby uhonorowały Lecha Kaczyńskiego z ulicami, pomnikami, tablicami. Ja sam chodałem kwiaty pod tablicą Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie, w Mołdawii. Przecież nikt tam nie prosił ich o to. Oni sami zrozumieli, sami uznali, że to była postać tak istotna dla całej polityki europejskiej, że po prostu uhonorowali w swoich stolicach i w innych miastach Lecha Kaczyńskiego w całym tym regionie. Tylko nie w Warszawie, tylko nie w jego własnej stolicy. Przez 5 lat zapiekłość tej nienawiści do Lecha Kaczyńskiego była silniejsza niż w ogóle obowiązki politycznej, moralnej władzy, która rządzi w Warszawie.
No są przecież tacy politycy, którzy tak długo walczyli, aż PiS będzie miał 5%. Ale panie profesorze, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Sprawa bezpieczeństwa energetycznego, bo podjęto wczoraj strategię budowy Unii Energetycznej, tak, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej. Zapowiedziano zintegrowanie 28 krajów, jeżeli chodzi o rynki energii, w jeden wspólny, a także przekształcenie systemu energetycznego Unii Europejskiej. Tu mówi się o budowie połączeń energetycznych, dywersyfikacji źródeł energii i dróg przesyłu, opracowanie jakichś tam planów europejskich, regionalnych na wypadek kryzysu energetycznego. Ale pytanie, co pan o tym myśli, jak to rzeczywiście się dzieje i co Polska ma do powiedzenia i czy rzeczywiście możemy czuć się bezpieczni, gdy myślę o porcie LNG w Świnoujściu, tak, i chociażby o łupkach, czy naprawdę możemy spać spokojnie, czy tak się dzieje, jakbyśmy tego chcieli?
Nie, to w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, tak samo jak w sprawie bezpieczeństwa tego wojskowego, jest zasada świetna, święta jedna, mówiąca o tym, że nikt tak cię nie zabezpieczy, jak sobie sam siebie zabezpieczysz. Znaczy po prostu, jeśli samemu siebie nie zbuduje silnej armii, to nie ma co mówić, że się jest bezpieczny, dopóki samemu się nie ma silnej armii. Nie ma co mówić, że jest bezpieczny energetycznie, dopóki samemu się nie zagwarantuje swojego bezpieczeństwa swoimi własnymi instrumentami. Dlatego to, że do dzisiaj nie ma gazoportu, że do dzisiaj nie potrafimy wydobyć gazu z łupków, który jest pod naszą ziemią, że ograniczamy wydobycie węgla, to po prostu powoduje, że całe mówienie o jakiejś unii energetycznej po prostu jest czczymi nadziejami na to, że któregoś dnia ktoś inny nam da coś, czego nie musi nam dać. No, nikt nam niczego nie da, jeśli nie będzie tego musiał zrobić. A właśnie ta unia energetyczna, która została zaproponowana, w ogóle takiego komponentu solidarności nie zawiera. To nie jest bezpieczeństwo przez solidarność energetyczną. Taką, że rzeczywiście państwa do tego się wzajemnie zobowiązują. Po pierwsze, że nie będą wykonywać wobec siebie wrogich ruchów w dziedzinie energetyki. Tak jak Niemcy wykonały gazociąg północny, no tak nikt do tego się nie, tej Unii nie zobowiązuje, więc każdy będzie także mógł dokonywać wrogich ruchów przeciwko innemu państwu Unii Europejskiej. Po drugie, nikt tam żadnego na siebie nie przyjmie zobowiązania do tego, że będzie w sytuacji nadzwyczajnej pomagał tak solidarnościowo, czy nie sprzedawał gaz czy energię elektryczną, tylko po prostu dzielił się swoimi zasobami w sytuacji kryzysu w innym kraju. Tego w ogóle nie ma, więc tam nie ma żadnej solidarności w bezpieczeństwie energetycznym. Tam jest po prostu bezpieczeństwo przez rynek, czyli po prostu zbudujcie sobie tyle połączeń między państwami, ile to jest możliwe i potem jak trzeba będzie, to po prostu kupicie sobie gaz czy energię elektryczną od sąsiada, prawda? Więc tak naprawdę zatem ci, którzy są dzisiaj w pozycji najsilniejszej na rynku energetycznym, tym bardziej będą silni, bo ci słabsi nie dostają żadnego mechanizmu solidarnościowego, tylko dostają możliwość kupienia z tych najsilniejszych, najbogatszych jeszcze dodatkowej energii od nich, prawda? Więc cała ta mówienie o tym, że to jest Unia Energetyczna, to po prostu jest wydmuszka i maskarada, tak? To nie jest żadna Unia Energetyczna, to po prostu jest wspólny rynek energii, w którym ci, którzy są najsilniejsi, bo mają na przykład właśnie takie gazociągi, które szkodzą innym, jak gazociąg północny, to będą mogli nam ten gaz, który pozyskali od Rosji, gazociąg północny po prostu odsprzedać, tak? Będziemy płacić i za rosyjski gaz, jeszcze za marżę niemieckiego pośrednika, tak? No to tak na tym polega idea wspólnego rynku energetycznego.
Komisarz mówi, że chcemy mieć jak najlepsze relacje z Rosją, ale chcemy też zdywersyfikować naszych dostawców gazu do Unii Europejskiej. No ale jaka ta dywersyfikacja, jeżeli idzie on przez Niemcy, prawda? Tym rurociągiem północnym.
Ta dywersyfikacja rzeczywiście oznaczałaby to, że będą inwestycje, miejmy nadzieję, w gaz, który pochodzi oczywiście z północy i z południa, czy z krajów też Magrebu, ale zanim do Polski dotrze, no to znowu jest właśnie tak, że ponieważ nie ma solidarności energetycznej, to on dotrze do nas ewentualnie przez kilku pośredników, tak? Bo na przykład Leszek Miller odmówił przecież tego kontraktu gazowego z Norwegią. Gdybyśmy go mieli dzisiaj, to rzeczywiście byśmy mówili też, okej, Polska jest częścią tej dywersyfikacji, bo ma swój własny gaz pochodzący z Norwegii poza Rosją. My tego nie mamy i ten gazociąg został wtedy przez Millera odrzucony w 2001 roku i dzisiaj mamy tak, że nam ta dywersyfikacja po prostu do nas dojdzie poprzez pośredników z rynku energetycznego europejskiego, a nie bezpośrednio do nas. Tak więc to w ogóle nie jest to, o czym mówił Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej w tamtym roku. Jak widać bardzo wyraźnie, to była po prostu wyłącznie propaganda kampanijna, że
na potrzeby kampanii,
która ma zmienić Europę i to jest jego pomysł na kampanię wyborczą. Dzisiaj z tego nic nie zostało tak naprawdę.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze, więc zobaczymy, ku czemu to zmierzać będzie, czy rzeczywiście będziemy gospodarzem w tych sprawach, jeżeli chodzi o ten port, o łupki, czy potrafimy się sami też zabezpieczyć.
Musimy sami inwestować w swoje bezpieczeństwo. Nikt nas od tego nie zwolni. Nie ma co liczyć na to, że ktokolwiek zwolni nas z dbania o samych siebie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł, profesor Krzysztof Szczerski. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Były to aktualności dnia.